Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Zapraszam na samorządowy piątek Radia Gdańsk. Dziś porozmawiamy o budżecie obywatelskim Gdańska. A gośćmi są Tomasz Struk, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Skrzypski, przewodniczący zarządu dzielnicy Przymorze Wielkie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Roger Jackowski z zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zakończyła się 8. edycja budżetu obywatelskiego. Zgłoszono 357 projektów, głos oddało ponad 40 tysięcy osób. No i w efekcie zrealizowanych zostanie 115 pomysłów mieszkańców. A ja na początek chcę was zapytać, jak przebiega realizacja inwestycji z poprzedniego roku, czy sprzed 2 lat, bo teraz są 2 lata na ich wykonanie. Pan Roger Jackowski, jak pan jakieś projekty zgłaszał, prawda?
Tak, moje projekty z zeszłorocznego budżetu, czyli BAO 2020, 3 z nich wygrały w kategorii dzielnicowej i w kategorii gminomiejskiej. No i tu niestety muszę powiedzieć, że mamy dalszy ciąg tego, co mieliśmy już wcześniej. To znaczy są problemy z realizacją, nie idzie to szybko, a wydłużenie do 2 lat okresu realizacji powoduje, że nawet dość łatwe projekty do wykonania, no widać, że urzędnicy bardzo chętnie skorzystali z tej opcji wydłużania. No i to powoduje? No z moich 3 projektów właściwie jeden został zrealizowany. Jeśli chodzi o drugi, no to można się tutaj rzeczywiście przyznać, że te 2 lata to jest czas właściwy na niego. Natomiast jeden dość prosty projekt, który powoduje, że zostanie przedłużona promenada idąca od stadionu, gdańskiego stadionu do ulicy Narwickiej, no jest dopiero na etapie projektu, czyli daleko, daleko w polu.
A jak to wygląda w Oliwie?
No w Oliwie też są opóźnienia rzeczywiście. Zeszłoroczny projekt tężni solankowych jeszcze nie zdążył zaistnieć, więc rzeczywiście te projekty przeciągają się w czasie, czasami na 2-3 lata realizacji. Zdarzało się nawet i dłużej. No, mam nadzieję, że miasto jednak pogoni te terminy.
Ale to wina wykonawców? Trudno znaleźć wykonawcę? Z czego to wynika?
Trudno powiedzieć, pewnie z procedur różnych, bo to czasami rzeczywiście jakieś są przetargi i pewnie jest tych pieniędzy za mało, może się okazać niestety, pewne projekty mogły być niedoszacowane, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, bo każda sprawa jest zupełnie indywidualna.
Jasne, a jak wygląda na Przymorzu, są jakieś opóźnienia?
No podobnie jak tutaj koledzy wspomnieli, jak w innych dzielnicach, to Przymorze Wielkie nie różni się zbytnio od innych dzielnic. Mamy projekty, które są zrealizowane jakby w jednym roku, ale jest gro projektów, które się przyciągało. 2 lata, 3 lata. Po 3 latach się okazywało, że okej, projekt zrobimy, ale o połowę go utniemy, tak? W sensie postawimy mniej urządzeń i tak dalej. Bo nagle się okazuje, że jednak no, przez te 3 lata ceny, czy przez 2, tak, ceny wzrastają. Ja tu w ogóle widzę jakby duży problem też z mojego doświadczenia, bo 3 projekty moje były realizowane, ale w tych pierwszych latach, gdzie jeszcze w miarę to szło, chociaż już były też takie, bym powiedział, błędy, no właśnie w wyliczeniach. Nawet w przeciągu roku potrafiły, tak, my mamy wyliczenia, wnioskodawcy wyliczają kwoty, tak, nie wiem, z cennika miejskiego w konsultacjach z urzędnikami, nie wiem, wiosną 2020 roku. Projekt jest wybrany jesienią 2020, a zrealizowany może na przykład będzie w 2022. I tutaj niestety ceny nijak się do tego mają i wtedy się zaczyna tak naprawdę problem z realizacją. Myślę, że tu jest jednak duży minus tego.
A nie zniechęca to was do budżetu obywatelskiego, do tego, żeby upiększać tę swoją okolicę?
Nie tyle zniechęca, to po prostu mnie to mobilizuje do tego, żeby naformułować uwagi i dalej stosować nacisk. Tak? Dlatego, że ja budżetem obywatelskim się interesuję od wielu lat, myślę, że z 5-6. I przeżyłem już w nim wszystko, łącznie z jakimiś tajemniczymi zagubieniami głosów i fałszerstwami, więc uważam, że to, co mamy w tej chwili, jest zawsze punktem wyjścia do tego, żeby żądać, po prostu żądać, bo to są nasze pieniądze, to nie jest łaska niczyja, żądać lepszej działalności urzędu i lepszej obsługi nas jako mieszkańców, jako wnioskodawców.
Mhm. Prezydent Piotr Grzelak miał taką refleksję na temat budżetu obywatelskiego, że to pokazuje, że miasto to też mieszkańcy. Podziękował na Facebooku panu Jackowskiemu za zgłoszenie takiego projektu osłon przeciwsolnych wzdłuż Alei Lipowej, które mają chronić drzewa. No i rozgorzała dyskusja na tym konkretnym przykładzie, jak to się stało, że przez tyle lat miasto nie wpadło na tak prosty pomysł ochrony drzew. No i generalnie często wygrywają projekty, którymi miasto już dawno powinno się zająć. No tak twierdzą mieszkańcy. Jak pan to skomentuje, pan Roger Jackowski?
No ja to skomentuję tak, że miasto nie tyle nie wpadło, to po prostu nie słuchało, ponieważ ja ten pomysł zastosowania osłon formułowałem przy okazji afery z wycinką nielegalną na Wielkiej Alei Lipowej. Przypominam, że sprawa zakończyła w prokuraturze, dlatego że wycinamy nie te drzewa, co trzeba. Potem był pomysł, żeby całą aleję w ogóle wyciąć, co powodowało zbulwersowanie ogromnej liczby gdańszczan. Na szczęście te wariackie pomysły się udało uśmierzyć. No i po prostu miasto ignorowało w dyskusji publicznej ten pomysł przywrócenia osłon przeciwsolnych, przeciwbryzgowych przez wiele lat. To nie jest tego, że to, że ktoś nie wpadł na ten pomysł. Natomiast pomysł nie jest nowy, bo pomysł istniał i istnieje w wielu miastach. W Gdańsku ostatnie osłony były jeszcze w latach 90. Dlatego tak fatalnego PRL-u lepiej dbano o drzewa, to jest paradoks, niż dba w tej chwili. I osłony były co roku wystawiane w latach 80. Także wracamy do tego, co było. To nie jest jakiś super nowy standard, tylko podstawa, absolutne podstawy minimum.
No właśnie, czy te uwagi mieszkańców to taki trochę przytyk w stronę magistratu, pokazujący, że priorytety urzędu są trochę inne niż chcą tego mieszkańcy, pan Tomasz Strug?
Myślę, że to w ogóle jest jakaś czerwona kartka chyba tak naprawdę dla władz miasta, bo budżet obywatelski, który tak myślę, że w zamyśle miał być realizowaniem jakichś marzeń, jakichś fantastycznych fajerwerków wymyślanych przez mieszkańców, stał się programem do naprawy miasta. Takich podstawowych rzeczy, typu naprawa chodnika, łatanie dziur, zrobienie jakiegoś boiska, które już po prostu się rozpada. Najczęściej to jest po prostu naprawa albo stworzenie czegoś, co dawno już powinno istnieć i być stworzone przez miasto. No to jest jakiś po prostu absurd i pokazuje, jak naprawdę jak czarnej dziurze jesteśmy inwestycyjnie, jak po prostu jakie lata zostały zaprzepaszczone. Znaczy jeszcze druga rzecz, tak naprawdę zaczynam się zastanawiać, skoro już płotki chroniące drzewa przed solą są robione w ramach budżetu obywatelskiego, to może za chwilę będziemy oczyszczanie ulic też w budżecie obywatelskim wybierać. No to znaczy to w ogóle zastanawiam się, po co jest w takim razie Rada Miasta, po co są miejskie służby, które po prostu powinny realizować takie rzeczy same z siebie, a nie, że mieszkańcy muszą po prostu to zgłaszać i jeszcze to musi wygrywać i tak naprawdę uszczupla właśnie tą kwotę, która mogłaby być wydana naprawdę na coś ekstra, na coś, o czym mieszkańcy marzą, a nie po prostu podstawy rzeczy. No, to jest zaskakujące.
No dobrze, to jakich zmian potrzebuje budżet obywatelski w Gdańsku? W tym roku wydzielono prawie 4 miliony złotych na zielony budżet. Czy warto wydzielić pulę środków na inne konkretne potrzeby? Pan Krzysztof Skrzypski.
Tak, ja od jakiegoś czasu postuluję i zgłaszam i mówię o tym głośno, żeby wydzielić projekty związane ze szkołami, z placówkami edukacyjnymi, czyli z przedszkolami, żłobkami, szkołami, mam takie odczucie, że tutaj jest niewyrównana walka, tak? Jednak placówkom edukacyjnym łatwiej jest w tym układzie, jaki teraz mamy, tak? Czyli może głosować każda mieszkanka, mieszkaniec, nawet, że tak powiem, noworodek i małe dziecko, to jednak, oczywiście to nie jest reguła, ale jednak pokazują przykłady, że łatwiej jest takim placówkom, więc ja bym mocno postulował i mocno o tym mówię, wydzielić jeszcze część budżetu, znaczy może nie tyle z tego budżetu, który jest i z tych kwot, tylko po prostu dodać kolejne kwoty, ale wydzielić, tak jak jest budżet zielony.
Pan Roger Jackowski, ma pan jakieś pomysły?
Ja przede wszystkim się zupełnie nie zgadzam z ideą, która została wdrożona w Gdańsku, znaczy z wypaczeniem idei, czy został wdrożona w Gdańsku jako zielony budżet obywatelski. Ja przypominam, skąd on się wziął. On się wziął z postulatów organizacji ekologicznych i mieszkańców, które były formułowane też przez wiele lat. I w Polsce były wprowadzane już kilka lat temu, duże miasta w Polsce poprowadzały zielone budżety obywatelskie, ale wszystkie były wprowadzane przez dodanie pieniędzy.
Natomiast u nas się to odbyło poprzez zebranie części pieniędzy, która już była w budżecie obywatelskim ogólnym. Czyli tak naprawdę efektem nie jest stworzenie zielonego budżetu obywatelskiego, tylko zabranie mieszkańcom części prawa do decyzji. Bo tak naprawdę oni mogą w tym momencie zadecydować tylko już według tego, co urzędnicy uznali, że jakaś pula już z góry będzie przeznaczona na jakiś typ projektu. Jak dla mnie to jest zaprzeczenie idei budżetu obywatelskiego, który miał oddawać te całkowicie tę decyzję w ręce mieszkańców. Na dodatek, no takie powiedziałbym, nieładne, nieczyste zagranie PR-owe, bo się chwalimy, miasto się chwali, władze miasta się chwalą, że stworzyły budżet obywatelski, podczas gdy tak naprawdę niczego nie stworzyli. To po prostu przesunęły pieniądze z kubki na kubkę. Więc tutaj widzę wielki problem. Jeżeli miałaby być wydzielana następna jakaś pula, na przykład edukacyjna, no to zdecydowanie nie. Jeżeli miałyby być pieniądze ekstra dołożone, to zdecydowanie tak. No i to jest w ogóle chyba przyczynek do dyskusji o kwocie, która jest w budżecie obywatelskim. W tej chwili te 18 czy 19, 18,5 miliona, która jest w budżecie obywatelskim, ma tak duże miasto półmilionowe. No to są pieniądze naprawdę śmieszne, to są śladowe pieniądze takie, to jest taki konkurs naprawdę PR-owo, no taka zasłona dymna, że mieszkańcy mają prawo współdecydować o wydatkach. No chociażby wypadało pójść śladem innych miast w Polsce większych, które mają po prostu kwoty ponad limit ustawowy, minimalny. Gdańsk idzie cały czas po najmniejsze linie opory, ma to minimalny ustawowy limit budżetu obywatelskiego. Najniższą możliwą kwotę, jaką można wydawać. Więc przypominam, że w zeszłym roku ją obniżono o 200 tysięcy, ponieważ było 200 tysięcy ponad limit, to nawet te 200 tysięcy przecięte, to było równo tyle, ile z ustawy wynika. I to jak to miasto, które się chwali swoją obywatelskością i swoimi wręcz światowym dorobkiem w tym zakresie jest bardzo kiepskie.
Pan Tomasz Struk, pan widzi jakiś obszar, który potrzebowałby oddzielnej puli?
Nie, tutaj się zgadzam z Rogerem. Absolutnie jest to zły pomysł. To jest odbieranie tak naprawdę decydowania właśnie mieszkańcom o tym, na co chcą wydać swoje pieniądze, a tak naprawdę jest to już zapewnianie stałego wpływu konkretnej jakiejś komórce miejskiej, akurat w tym momencie głównie Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. Po prostu jakby tylną drogą zabezpieczenie ich budżetu, żeby byli pewni, żeby jakąś kwotę w tym roku będą mieli do wydania. Ale jest to właśnie w ten sposób odebranie mieszkańcom prawa decydowania o czymś innym. Na pewno szkoły no nie powinny brać udziału, wydaje mi się, w budżecie obywatelskim. To był postulat zgłaszany od samego początku pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Przez moment tak było. Rzeczywiście szkoły nie brały w tym udziału, bo były wręcz takie kuriozalne sprawy jak remonty, po prostu już takie klasyczne wręcz klas i korytarzy w szkołach. Natomiast to wróciło i rzeczywiście szary człowiek, obywatel, który zgłasza swój pomysł, nawet może super i genialny, nie ma szans w starciu z instytucją, która ma pod sobą parę tysięcy tak naprawdę no głosów w tym momencie, tak, bo to i dzieci, i rodzice, i jeszcze rodzina. To jest nierówna walka. Chociażby nie wiem, jak były to słuszne i fajne pomysły wypływające z tych szkół, no to jednak te szkoły powinny mieć zapewnione zabudżetowanie tych pomysłów zupełnie z innej strony, nie z budżetu obywatelskiego, bo to wywraca w ogóle zupełnie ideę budżetu obywatelskiego. I kolejny rok na przykład w Oliwie mamy taki no, problem, że te pomysły mieszkańców nie do końca przechodzą, nie są w stanie się przebić. Druga rzecz, którą bym postulował, to, żeby wyniki budżetu obywatelskiego pojawiały się natychmiast po zakończeniu głosowania. Mamy XXI wiek, całe głosowanie odbywa się elektronicznie. Nie rozumiem tej zwłoki kilkudniowej, oczekiwania jakiegoś ogłaszania, gdzie też się potem pojawiają, okazuje się, błędy. Jest to niejasne, budzi po prostu pewne jakieś też obawy tak naprawdę niektórych mieszkańców, czy coś tam pod stołem się nie dzieje. Więc tak naprawdę te wyniki automatycznie, elektronicznie powinny się pojawić natychmiast po prostu 24, kiedy kończy się głosowanie.
Mhm. Jedna sprawa to realizacja projektu w budżecie, a kolejna sprawa to też utrzymanie jakichś przestrzeni i koszty, jakie się z tym wiążą. Wiem, że w tej kwestii też są jakieś zastrzeżenia, bo no, część instytucji miejskich ma na to cel, część instytucji miejskich, pod które podlega dana inwestycja, już niekoniecznie. Czy są właśnie takie miejsca i projekty z budżetu obywatelskiego, które zostały zrealizowane, no i po prostu miasto nie ma pieniędzy, żeby o nie dbać? Pan Krzysztof Skrzypski, ma pan takie przykłady?
Tak.
To znaczy ja tu z naszego podwórka to na szczęście nie mam. Znaczy jest jeden projekt zrealizowany i on oczywiście jest to jest plac zabaw, więc jest, że tak powiem, użytkowany dosyć intensywnie. Zdarzały się już różne awarie tego placu i oczywiście no, to nie była niestety naprawa z dnia na dzień. Chwilę to trwało, ale jednak gdzieś te pieniądze się znajdowały. Inne rzeczy u nas, no to były chodniki i tego typu rzeczy, więc one nie wymagają jakiejś takiej naprawy na bieżąco, więc odpukać nie. Tutaj u nas nie.
Dobra, pan Tomek Struk, pan powiedział, że jest taki przykład?
No jest, mamy taki niestety przykład, bo rzeczywiście jest rozróżnienie i mamy taki piękny skwer zrobiony przy ulicy Drzymały, który jest w zarządzaniu gdańskich nieruchomości, a te tak naprawdę nie mają środków na utrzymanie w kolejnych latach, a z kolei sąsiedni plac zrealizowany i przejęty przez gdański zarząd dróg i zieleni, no ma to utrzymanie i tutaj mamy totalny kontrast właśnie jak te dwa place wyglądają, a oba powstały de facto z tego samego, z tej samej edycji budżetu obywatelskiego. No coś tutaj rzeczywiście nie gra.
Dobrze, tematów jeszcze na pewno jest bardzo wiele i o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Teraz musimy niestety kończyć. Gośćmi audycji byli radni dzielnicowi Roger Jackowski, Tomasz Struk i Krzysztof Skrzypski. Bardzo dziękuję panom.
Dziękuję.
Joanna Stankiewicz, do usłyszenia.